A za kilka minut moim gościem będzie poseł Adam Abramowicz. Serdecznie Państwa zapraszam. Będzie na pewno i o kwocie wolnej od podatku. Spróbujemy to zapytać, ale na pewno zaczniemy od rozmowy na temat podwyżek ubezpieczeń komunikacyjnych, słynnego OC, które, jak Państwo wiedzą, nic tego, nicowego drożeje w sposób szalony. Podatku handlowym, pracy w niedzielę. Może coś o oświatę zapytam. Zapraszam serdecznie. 30 kilka minut dla nas, ale to za mniej więcej 6-7 minut. Przez ten czas Rebecca Ferguson, Bones. W zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym na najlepsze dziesiątce, jutro od 11.30. Zapraszam. Po 14.00. 43. notowanie w tym roku. How do you repay that? Talk to me like I'm just a regular tramp trying to do you over. Have you even got a clue what I gave up just to be here? Serve you with your steak and beer. Maybe that's love. Maybe that's love. Maybe that's real. Maybe that's real. And all I've ever wanted was for your loving arms to wrap themselves around me and say, hey, girl, you're the prettiest.
Lat.
Ponad 5 tysięcy mieszkań.
Czyli spełnionych marzeń o własnym M.
Teraz czas na nowe marzenia i wyzwania.
Przedsiębiorstwo budowlane Konstanty Strus.
Oferuje komfortowe i przestronne mieszkania w znakomitych lokalizacjach.
W Siedlcach przy ulicy Partyzantów Śmiałej, Piotrowskiego, Peskantina i Hozera.
W Warszawie, na Bemowie, Woli, Mokotowie oraz Białołęce.
Mieszkania dostępne w programie MDM.
Więcej na www.kastrus.pl.
Przedsiębiorstwo budowlane Konstanty Święty Strus, Siedlce. Piłsudskiego 70.
Strus, tu chce się żyć.
Rzeźnik ze Zbuczyna produkuje mięsa i wędliny wyłącznie z surowca z naszego regionu, wędzone prawdziwym dymem, w oparciu o naprawdę tradycyjne receptury. Wędliny dla prawdziwych smakoszy i na uroczystości, po prostu wędliny na stół weselny. Rzeźnik ze Zbuczyna po prawdziwe mięsa i wędliny zaprasza do sklepów firmowych Rzeźnik, Topas, Carlos i Społem Siedlce.
Graal. O rybach wiemy wszystko i nieprzerwanie odkrywamy wyjątkowe smaki. Graal. Natura bez konserwantów. Teraz kupując produkty Graala masz szansę na atrakcyjne nagrody i samochód. Zachowaj paragon i wejdź na graal.pl. Graal. Z rybami robimy coś wyjątkowego.
Pani magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. Zdrówko.
To co mi pani magister poleci?
To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin. Sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni.
Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach.
Jestem sobą, słucham swojego głosu, czuję się spełniona. Na co dzień stawiam na jakość i niezawodność. Nowe podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Dry, wzbogaconym czystą bawełną, pozostają idealnie suche, a mikrokapsułki zamykają wilgoć wewnątrz podpaski, zapewniając idealny komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Szukaj w drogeriach Rossmann.
Z ostatniej chwili. Masz firmę i jesteś przedsiębiorcą? Ta nowa oferta jest dla Ciebie. Teraz Outlander jest dostępny już od 990 zł miesięcznie w ofercie Mitsubishi Business Contract. Żadnej wpłaty własnej, rata niższa niż w tradycyjnym leasingu. Przewidywalne stałe koszty użytkowania, a po 2 latach samochód możesz wymienić na nowy. Przetestuj Mitsubishi Outlander i odbierz swój zimowy prezent. Mitsubishi Business Contract. Gwarancja niskiej ceny.
Basiu, pytanie za 100 punktów. Gdzie występują razem Kung Fu Panda, Król Lewkot w butach i Shrek?
Razem? Nigdzie.
To cię zaskoczę. W Kauflandzie.
Teraz w Kauflandzie. Pluszowi bohaterowie bajek DreamWorks. Tylko 20 zł. Więcej na kaufland.pl.
Były to reklamy.
Jak minął dzień?
Szanowni Państwo, piątkowy wieczór w studio. Muszę Państwu powiedzieć, że na ten moment czekałem co najmniej 3 miesiące, jak nie dłużej. Adam Abramowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, Panie Pośle.
Szczęść Boże, z wielką przyjemnością goszczę w studiu Katolickiego Radia Podlasie.
Dobrze. Nie będzie żadnych złośliwości, drodzy Państwo, nie będzie to jakichś ponurych żartów, bo zabieramy się ostro za robotę. Tematów jest całe mnóstwo. Panie Pośle, zaczniemy od tematu najbardziej gorącego, który tak na dobrą sprawę dotyka nas wszystkich. Bo ja wiem, że najłatwiej jest rozmawiać o programie 500+, o obniżce wieku emerytalnego. Zresztą o tym akurat też będzie okazja porozmawiać. Ale chciałbym najpierw porozmawiać o tym, co nas najbardziej boli, czyli o łupieniu nas przez firmy ubezpieczeniowe, szalonej podwyżce ubezpieczeń obowiązkowych. Pan się tym chce zająć, więc rozumiem, że znajdujemy w panu przynajmniej osobę, która nas rozumie, nas kierowców.
Rzeczywiście, podwyżki są tak wysokie, że szokuje to wiele osób, niekiedy 100%. No i bardzo taka znamienna rzecz, że o ile przed tą serią podwyżek można było znaleźć duże różnice u różnych ubezpieczycieli, wybierać sobie te propozycje, tak teraz, jak się dzwoni po różnych ubezpieczycielach, okazuje się, że stawki są prawie identyczne, są bardzo spłaszczone.
Czyli co, zmowa cenowa?
Ja myślę, że są duże prawdopodobieństwo, że to nastąpiło. Dlatego chcę, znaczy już wystąpiłem do UOKiK-u, wystąpiłem do Ministerstwa Finansów, żeby to zbadać. Co gorsza, ten brak reakcji rządu, instytucji rządowych na te drastyczne podwyżki, zdaje się, że rozzuchwaliły Towarzystwo Ubezpieczeniowe, bo mówią, że to nie koniec.
No UOKiK mówi, że w zasadzie to on się dopiero przyjrzy. Ja się zastanawiam w ogóle nad rolą takiej instytucji jak UOKiK, który po prostu zamiast wchodzić z marszu, marszu. On mówi, nie no, mamy jednostkowe telefony. To po prostu jest żenujące, powiem szczerze. Takie odpowiedzi, gdybym ja był, nie wiem, premierem, to praktycznie prezes takiej instytucji na drugi dzień już by nie był tym prezesem.
To jest ogromnie ważna instytucja w każdym kraju, która powinna pilnować rynku, żeby rzeczywiście nie było zmów cenowych, żeby nie było koncentracji, bo to jest instytucja, która pilnuje naszego interesu, interesu konsumentów. No w Polsce rzeczywiście i ustawa nie jest najlepsza, ale też i chęć urzędników z UOKiK-u do działania jest słaba. No ja kiedyś 3 lata walczyłem, żeby UOKiK podjął skuteczne działania wobec telewizji, która wymuszała 3-miesięczne okresy wypowiedzenia okresu promocyjnego, co się kończyło, że abonent pół roku musiał płacić, zanim zdołał się wywikłać z umowy. 3 lata trwało. Teraz, jak widać, też chęci brak, bo jeżeli... Ale za to mam sygnały, że jeśli chodzi o małe firmy, na przykład małe przedszkole, to UOKiK zadziałał błyskawicznie po skardze obywatela, no, w ciągu tygodnia. No tak. Więc to taka to przypadłość w ogóle polskich urzędów. Małych i słabych szybko kontrolować, dużych i możnych nie ruszać.
Znaczy, problem UOKiK-u to jest problem, z którym ja, nie wiem, no 10 lat już praktycznie podnoszę, bo to jest prawo konsumenckie. Jeśli pan mówi o tym dostawcy telewizji satelitarnej, no to ja też mam taką sytuację, że nie można było podpisać krótszej umowy niż na 2 lata.
No właśnie.
A te nie można było. Teraz okazuje się, że w ramach promocji można i znów, jeżeli chce się rozwiązać w ramach promocji, są jakieś kary horrendalne, nie wiadomo za co, bo podobno rzecz, którą, za którą ja płacę 70 zł, to ona jest normalnie warta 160. Powiem szczerze, że nie wiem, gdzie są odpowiednie urzędy, które takie rzeczy badają, ale właśnie to jest UOKiK. Ale wracając do tego OC. Czy to nie jest tak, że ponieważ i PZU, i PKO BP, czyli Bank Polski, no musieli zainwestować trochę w polskie górnictwo w tym roku, czyli wykupić część długów, które omal nie doprowadziły do bankructwa jednej ze spółek węglowych, to nie jest tak, że w tej chwili te 2,5 miliarda gdzieś trzeba odrobić?
No jeszcze dorzucę plany PZU, wykupu akcji PKO.
No właśnie.
Od Włochów.
Znaczy nie, bo jest taka koncepcja, panie pośle, że...
PZU ma dosyć ambitne plany finansowe i patrząc na to, jak PZU, który ma 50% rynku ubezpieczeń, zareagował na tą falę podwyżek, czyli też zapowiada dalsze podwyżki, no daje to wiele do myślenia. Dlatego też napisałem do pana ministra finansów o tym, że PZU jest spółką państwową i państwo powinno tutaj reagować, żeby zatrzymać tą falę podwyżek. I jeszcze zaproponowałem, że jeżeli to się nie uda, to skoro państwo zmusza obywateli do wykupowania polis OC, no przecież to każdy kierowca musi to mieć, no to żeby w takim razie państwo zaproponowało maksymalną stawkę. Nie urzędową cenę, tylko maksymalną stawkę, bo my nie wiemy do jakiej stawki w tym momencie te towarzystwa dojadą, bo dzisiaj mamy 100% podwyżki, może się okazać, że będzie 200% podwyżki, więc czas na reakcję polskiego państwa. Jeżeli się nie uda przez spółkę przecież zależną naszą państwową PZU, bo jak widać PZU być może patrząc na rozległe plany inwestycyjne szuka pieniędzy, no to trzeba zareagować inaczej.
No bo jeśli chodzi o ten wzrost wypłat i z odszkodowań, którym się bardzo często popierają towarzystwa ubezpieczeniowe, to na przeciągu 2010-15 wzrost wysokości wyniósł 20%.
Panie redaktorze,
Mówi się też, że to jest ustawa gwarancyjna.
To jest nieprawda. Za 3 kwartały 2015 roku towarzystwa zebrały 5,5 miliarda złotych składek, wypłaciły 4,5 miliarda odszkodowań i przyniosły stratę 0,5 miliarda. Więc jest pytanie, skąd się wzięło te 1,5 miliarda różnicy? Otóż z kosztów. No i jest pytanie, a te koszty, jak się porówna do przychodów, to jest 30%. No 30% kosztów w przychodzie to mało która firma ma. Jeżeli ktoś powie działalność gospodarczą, to widzi, że coś tu jest nie tak. Więc KNF, który próbuje zadbać o rynek, to niech spróbuje zadbać o kieszeń też klientów i zaleci, zamiast podwyżek, zaleci jednak obniżanie kosztów. No to są horrendalne koszty na dzień dzisiejszy i wcale nie jest tak, jeszcze raz powtarzam, że ilość składek zebranych jest mniejsza od ilości wypłacanych odszkodowań. Miliard jest różnicy i ten miliard plus jeszcze tej pół miliarda straty, to są właśnie te koszty.
No właśnie, jesteśmy trochę zbulwersowani. Mam nadzieję, że się będzie, że panu się uda. Trzymamy za to kciuki, tym bardziej, że podchodzi pan do tego dość, wydaje mi się, pryncypialnie.
Jeszcze spróbuję w przyszłym tygodniu albo w tym tygodniu zwołać posiedzenie naszego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, bo ten lawinowy wzrost składek oddziaływuje bardzo źle także na małych i średnich przedsiębiorców, którzy się do nas zgłaszają. I też zaprosimy przedstawicieli UOKiK-u, Ministerstwa Finansów, może jeszcze oczywiście organizacje konsumenckie i przedsiębiorców. No i spróbujemy tutaj podyskutować nad tym problemem i jak to powstrzymać, to o czym mówiłem.
Panie pośle, mamy rekordowo niskie bezrobocie, na szczęście. Oczywiście poprzednie rządy się tym chwalą, obecny się tym chwali, ale tak na dobrą sprawę wie pan doskonale, że to rekordowo niskie bezrobocie, zgodzi się pan ze mną, to jest efekt tych 2 milionów ludzi, którzy wyjechali z Polski. No i efekt tego, że coraz więcej, bo tak faktycznie jest, czyli wyższy lat 50. odchodzi w tej chwili na emeryturę. To nie jest tak, że tworzymy aż tak wiele miejsc nowych pracy, że możemy je zapełniać. No, z drugiej strony też pamiętamy o milionie Ukraińców, którzy prawdopodobnie też w tej chwili mniej lub bardziej oficjalnie zapełnia puste miejsca pracy. Więc pytanie brzmi, czy rzeczywiście stać nas na obniżkę wieku emerytalnego? Pana jako przedsiębiorcę pytam.
Ja jako przedsiębiorca odpowiadam. No, państwo powinno dotrzymywać umów. To, co zrobiła Platforma Obywatelska wbrew społeczeństwu, ja przypomnę, że zebrano ponad 2 miliony podpisów pod ustawą przywracającą w poprzedniej kadencji, to zostało wyrzucone do kosza, powoduje, że ludzie, Polacy, przestają wierzyć państwu. No tak nie może być.
Dobrze, a panie Adamie, ale ja się zgadzam.
Ale już mówię. Teraz tak, my zobowiązaliśmy się do przywrócenia i przywróciliśmy poprzedni wiek emerytalny. To można by byłoby długo argumentować, dlaczego tak powinno być. To jeden z głównych argumentów to jest taki zaufanie do państwa i niedziałanie prawa wstecz. Ale co teraz? Bo pan słusznie powiedział, że będą kłopoty. I będą, bo cały system emerytalny opiera się na składkach ludzi, którzy pracują. Dzisiaj płacą i pracują, a pracuje coraz mniej. A więc kłopoty będą. No i teraz trzeba się wziąć do pracy i zreformować system ZUS-owski. I są na to pomysły. Sam ZUS już dzisiaj mówi o tym, że muszą być zmiany. Na przykład nasz zespół, którym kieruję ze środowiskami przedsiębiorców ZPP, z Centrum Adama Smitha, z Fundacją Republikańską 30 listopada przedstawi rządowi taki pakiet propozycji idący w kierunku emerytury obywatelskiej. Oczywiście z zachowaniem praw nabytych.
Ale wie pan,
i jeśli
ja się
my
też
tego
tym
nie zrobimy, to...
Też się na to nie zgadzam, powiem tak. I to mówię w imieniu pewnie 99% społeczeństwa,
które powie.
Nie, no proszę pana, jeżeli będziemy mówili o emeryturze obywatelskiej, to też ja się umawiałem na taki układ, że będę pracował przez lat ileś tam, 40-45 i za to, co odłożę, dostanę odpowiednio wysoką emeryturę. A tymczasem wy mówicie tak, dobra, dostaniecie wszyscy po 1000, czyli po 1000 wszyscy będziecie przymierać. No,
nie,
bez przesady.
Nie.
No.
Nie, panie Grzegorze, powiedziałem zachowanie praw nabytych. Jeżeli pan dzisiaj z pana tych wszystkich wyliczeń na tych kontach indywidualnych wynika, że pan powinien otrzymać emeryturę...
Bo mi już wystarczy, że raz okradłem otwarte fundusze emerytalne.
Emeryturę na takim poziomie, to pan ją otrzyma. Ale na takim poziomie, jak będzie wyliczona w dniu przeprowadzenia reformy. A wszyscy pozostali będą otrzymywali emeryturę obywatelską, ale nie będą płacić składek. My proponujemy rewolucję.
To z czego chodzi... zapłacicie, jak ja pójdę na emeryturę, jak oni nie będą płacić składek?
Z budżetu. Mamy to wszystko przeliczone. Chcemy, żeby podatek od funduszu płac wynosił 25% i żeby konta indywidualne zlikwidować. Za to ta różnica, bo dzisiaj jest 40% obciążenia. Mm-hmm. Między 40 a 25 jest 15%. Te 15% trafi bezpośrednio do kieszeni pracowników. I jest to policzone, niech pan mi uwierzy, zapraszam na te nasze spotkanie 30 listopada do Warszawy. Jest to policzone, że budżet nie straci i że to ekonomicznie
Panie
będzie
Adamie,
grało.
Ale mnie guzik obchodzi, czy budżet straci, czy nie straci. Ja powiem tak, ja już dam taki felieton na nawet ostatnio miałem, że fajnie się mówi wszystko, jak mówi się o obywatelach i o państwie, per społeczeństwo, per budżet i tak dalej. Ale jak Grzegorz Skwarek, jak będę miał lat 65, jeśli dożyję oczywiście tego wieku, odejdę na emeryturę. I chciałem, żeby odejść na tę emeryturę, nie myśleć o tym, że będę musiał dorabiać, nie zarabiać i tak dalej. Odchodzę na emeryturę i chcę wiedzieć dziś, czy będę miał za co żyć. A tak na dobrą sprawę, dziś za 15, czeka mnie emerytura za 15 lat i ja wciąż nie wiem, czy będę młodym Bogiem za 1/3 żył, jak to w reklamie, tak, czy też za 1000 zł będę
emerytura
żył.
Emerytura pana za 15 lat, gdybyśmy przeprowadzili tę zmianę, byłaby o takiej wysokości, jak panu teraz wyszłoby z wyliczeń. Z pana
to znaczy, jak mi nikt nie chce powiedzieć, ile będę miał.
A to ma pan tam kalkulator na stronach ZUS-owskich, może pan...
Pan żartuje, że może się z tym połapać.
No w każdym
bądź razie, czy to, co wyliczam, to jest akurat pieniądze w pieniądzu dzisiejszym, czy za tym...
W każdym bądź razie, no to jest problem jakby techniczny. Jak się pan zwróci do ZUS-u, to powinni panu powiedzieć, bo tak jest w ustawie, ale my uwalniamy, obniżamy koszty pracy. Wie pan, jak o ile tańszy będzie pracownik, jeśli będzie to 25% od funduszu płac, a nie tak jak dzisiaj 40%. I jeszcze mówię od razu, że te 15% nie idzie do przedsiębiorcy, tylko do kieszeni pracownika i on te 15% będzie mógł sobie sam oszczędzić. Także w trzecim filarze, na koncie, w banku. Dzisiaj jest ten system skrajnie niesprawiedliwy. Znaczy, pan się zgadza z tym, że pan pracując tutaj, tak, w radiu, które jest firmą prywatną, która wypracowuje zysk i tak
zysku
dalej,
nie mamy.
No, ale w każdym bądź
musimy
razie...
Musimy na zero wychodzić.
No, w każdym bądź razie jest na rynku. Utrzymuje całą rzeszę, armię różnych urzędników, którzy są bardzo często przecież z nadania politycznego. I którzy
mało.
Mają, i którzy mają wynagrodzenia kilkukrotnie wyższe i nie dość, że ma te wynagrodzenia, mają kilkukrotnie wyższe, to jeszcze składka na ZUS także jest płacona z naszych podatków. Czyli wszyscy ci, którzy się składają na nich, na te wynagrodzenia, na składkę ZUS, będą mieli głodowe emerytury, a te osoby będą miały emerytury po 4, po 5 tysięcy. To jest skrajnie niesprawiedliwe. Nasz system mówi o tym. Wszyscy mamy jednakowe emerytury, a ktoś, kto zarabia więcej i odłoży sobie więcej, będzie miał więcej na starość. A poza tym jeszcze są dzieci. Ktoś, kto ma więcej dzieci, dobrze je wychowa, będzie mógł.
Panie Adamie, tylko sorry, ale to trzeba było mi powiedzieć to w 89 roku, kiedy kończyłem studia i kiedy zaczynałem swoją pracę i bym wiedział. Jak do tej pory, ja jestem to pokolenie, które tak, samo sobie dzieci wychowało, bo nawet zasiłki rodzinne nam poobcinane zostały, bo okazało się, że za dobrze zarabiamy. Nawet nauczyciel w szkole za dobrze zarabia, żeby dostać zasiłek rodzinny. Nie wiem ile teraz tam. Kiedyś było 57 zł. Więc nie mieliśmy żadnego wsparcia na to, żeby wychować te dzieci, wyedukować. Musieliśmy to robić wszystko we własnym zakresie. Co więcej, zostaliśmy bezczelnie okradzeni mirażem emerytur w otwartych funduszach emerytalnych, które... Ja nie twierdzę, że Platforma okradła moje pieniądze. Ja zostałem okradziony od razu w 99 roku, jak zostałem wpuszczony do tego systemu. Niestety nikt mnie nie pytał, chce, nie chce, po co i na co. Ja się boję jednej rzeczy, że za 15 lat się raptem okaże, że również jeśli chodzi o opiekę społeczną na starość, to sobie będę musiał sam dawać radę. I takich jak ja jest mnóstwo.
System, który działa obecnie, jest niewydolny i mówią o tym i ekonomiści, i członkowie Rady Nadzorczej ZUS-u, i sam ZUS. On potrzebuje reformy. Paradoksalnie obniżenie wieku emerytalnego przez obecny Sejm spowoduje, że ta dyskusja pójdzie szybciej, bo będziemy zmuszeni do pewnych działań.
I co, liczycie na to, że w przyszłym roku
wszystkich
zaczną się demonstracje i wyjdą ludzie na ulicę i będą mówili, podnieście nam wiek emerytalny? No chyba pan żartuje.
Nie o tym mówię.
Ale do tego zmierzamy, bo tak czy inaczej nas to czeka.
Ale nie, panie Grzegorzu, tutaj to akurat jest to argumentacja chybiona, dlatego że nikt nikomu nie zabrania pracować dłużej.
Przeciwnicy
obniżenia twierdzą, że po zmianie wieku to będą niskie emerytury, bo ludzie pójdą, muszą iść na emeryturę. Nie muszą. Jeżeli mogą pracować i do 67 roku, jak zdrowie i możliwości pozwolą, to i do 85. Ale wielu osobom nie uda się pracować dłużej, bo opadają z sił, bo nie mają pracy, bo są zwolnienia i tak dalej.
Ja znam ze trzy osoby, które pracują po 80.
Trzeba było wrócić do tego wieku, który był i przeprowadzić teraz reformę ZUS-owską. Była dyskusja ostatnio w Trójce, przedwczoraj. 85% słuchaczy chce emerytury obywatelskiej.
Nie, no wie pan, jeśli chodzi o sondaże tego typu w Trójce i tak dalej, to jest, wie pan, to jest tak jak z likwidacją gimnazjów. Kiedy zapytamy społeczeństwo, czy jest za, czy przeciw, to oczywiście wszyscy powiedzą, że są za likwidacją gimnazjów. Kiedy zapytamy rodziców gimnazjalistów, to myślę, że tu jest dopiero właściwa odpowiedź.
No, ale ten system ale to jest, się nie da utrzymać.
Ale no, z drugiej strony, nie, ale ja mówię w tej chwili o sondażach. To jest dokładnie tak samo, kiedy zapytamy państwa, bo teraz przejdziemy do tego części handlowej. Zapytamy się naszych słuchaczy, czy są za, czy przeciw handlowi w niedzielę. I gwarantuję panu, że 70%, mimo że to jest Katolickie Radio Podlasie, 70-80% powie, tak, oczywiście, zawsze coś tam można kupić. A zapytajmy się, czy chcieliby pracować w niedzielę. No, sondaże, i się zmienia.
Sondaże nie są 100%. aż tak niekorzystne, panie redaktorze. 50-55% uważa, że powinno być otwarte sklepy nadal w niedzielę. Ale ja przypomnę sytuację sprzed 9 lat, kiedy można było handlować nawet w święta. Przecież było w drugi dzień Bożego Narodzenia.
Żeby było jasne, ja nie jestem zwolennikiem handlu w niedzielę.
Jasne, mówię, że wtedy...
wręcz przeciwnikiem, bo uważam, że powinien być czas dla rodzin. Nie tylko tych, którzy pracują w sklepach, ale również, żebyśmy my wszyscy nie musieli myśleć, że polecimy sobie do galerii i po prostu przebędziemy cały dzień.
No to dokładnie tak, tylko chodzi mi o pewne nastawienie psychiczne Polaków. Jeżeli wtedy były podobne obawy, że będą zwolnienia, gospodarka spowolni, ludzie będą zwalniani, okazało się, że nic się takiego nie stało, a na dodatek konsumenci się przyzwyczaili, nikt już nie idzie w święto do sklepu. Czy komuś to bardzo uwiera? No nie. Być może, że te wprowadzanie tych wolnych niedziel trzeba zrobić stopniowo. I wtedy jakby przyzwyczajać ludzi do tego, że w niedzielę
przede wszystkim,
mamy...
panie Adamie, myślę, że to, co jest największym problemem, zarówno przy tej reformie emerytalnej i przy tym, może zacznijmy z ludźmi rozmawiać na ten temat. Zacznijmy poważnie stawiać im...
Myśmy zrobili konferencję w Sejmie. Znaczy, wie pan, to... Pełna sala kolumnowa była, jeśli
dobrze,
chodzi o
handel w Sejmie, fantastycznie w Sejmie.
Różne strony się wypowiadały.
Ale panie Adamie, ale my tu... Tu ludzie głosują na was i tu z nami trzeba rozmawiać trochę, tak, na dobrą sprawę. My zaczynamy narzekać, że wy owszem macie świetne konferencje w Sejmie, w Rzeszowie czy gdzieś, tylko my chcielibyśmy, żebyście z nami zaczęli tutaj rozmawiać, bo to jest, wie pan, tak jak konsultacje przy reformie gimnazjalnej. Pani minister Zalewska twierdzi, że wszystko zostało konsultowane, a każdy, z kim rozmawiam, niezależnie, czy to będą nauczyciele, związkowcy, rodzice i tak dalej, jak opowiadają, jak wyglądają te konsultacje, to ręce opadają.
No to
jest zakomunikowanie wyjście.
Rozmawiamy
zakomunikowanie
o ograniczeniu handlu w niedzielę. Nie, ja jestem zwolennikiem, nie. Pan jest zwolennikiem.
Tak. Żebyśmy zaczęli rozmawiać.
Uważa, że to może być szkodliwe dla gospodarki, albo będzie uważa, że będą nie będą mogli sami kupić i będzie dla nich uciążliwe.
Ale przestańmy mówić o jakiejś durnej gospodarce. Nie, przestańmy rozmawiać o durnej gospodarce, bo jak do tej pory przez 26 lat, to żeśmy o niczym innym nie rozmawiali, tylko jak ułatwić życie przedsiębiorcom. Zamiast myśleć w tych kategoriach,
jak ułatwić... Tylko żeśmy tylko rozmawiali, jak ułatwić, ale nikt ale nie ułatwił.
Panie Adamie, ale żeśmy w ogóle nie rozmawiali, jak ułatwić życie klientowi, pacjentowi, uczniowi, rodzicowi i tak dalej.
No ale tak jest.
Postawmy tą piramidkę tam, gdzie
powinna być nastawiona na konsumenta.
Dokładnie. I wtedy przedsiębiorcy też by mieli jasne relacje, bo wie pan doskonale, że wielkim problemem przedsiębiorców jest nierówne traktowanie. Że są tacy, którzy pracują w szarej strefie, są tacy, którzy płacą uczciwie podatki i mówią, no tak, no ale my się konfrontujemy z takim. To jest to, co ja już wielokrotnie panu mówiłem. My pracujemy ciężko, żeby utrzymać Katolickie Radio Podlasie, a na przykład są radia publiczne, które mają i abonament, i reklamy, i tak dalej. I jak my mamy startować z takimi gigantami, skoro my mamy po prostu utrudnioną sytuację? Nie, zacznijmy patrzeć przez pryzmat tych, którzy są odbiorcami. I dlatego jako ci odbiorcy chciałbym zapytać również o następną rzecz, jeśli chodzi o handel. Znaczy o handlu dyskutujmy o niedzieli, ale właśnie w tym znaczeniu, że dajmy ludziom wolność, nie wyboru, ale wolność życia w rodzinie.
No
bo oni są przerażeni, część z nich przerażeni, ci warszawiacy są przerażeni, o Boże, co ja będę robił, jak nie będę mógł wyjść do galerii handlowej z dziećmi. Trzeba będzie wyjść do parku, może z nim książkę przeczytać.
Po trzech miesiącach
się nauczą.
Oczywiście się przyzwyczają
nauczą.
Się tak, jak się przyzwyczaili do świąt i nie będą takie... sobie wyobrażali, żeby w ogóle iść w niedzielę na zakup.
A mnie nie wzruszają żadne argumenty typu gospodarka, bo chyba najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek. I tego mi zaczyna strasznie brakować również przy waszym rządzie. Przy poprzednich mnie nie dziwiło, że tego nie było.
Za każdym razem, jak wchodzę do sklepów i sprzedawczynie, bo to głównie kobiety tam pracują, wiedzą, że jestem posłem, pytają się, kiedy nas nastąpi ograniczenie handlu w niedzielę, bo mówią do mnie, że no w ten sposób się nie da żyć. I ja tą argumentację przyjmuję, ja sobie zdaję sprawę, że tak jest. No jeżeli kobieta, głównie kobiety są ekspedientkami, jest oderwana od rodziny, na przykład 3 niedziele w miesiącu, no to nie jest to przyjemne dla nikogo, ani dla niej, ani dla dzieci, ani dla męża. A mówienie, że odbierze sobie inny wolny dzień w tygodniu jest po prostu bałamuceniem ludzi, no bo nikt nie chciałby, tak pan redaktor mówi, w ten sposób pracować i trzeba uwolnić te osoby bez szkody dla nikogo. Tak? I dla tej gospodarki, i dla
bo my i tak kupimy więcej w sobotę, bo oczywiście będzie przerażenie, że przyjdzie wolny dzień. To i tak...
Nie będzie żadnych zwolnień, ponieważ dokładnie, i tak trzeba będzie ten sam wolumen towaru sprzedać tylko w 6 dni tygodnia.
A co z tym podatkiem handlowym w końcu?
No podatek na razie jest odpowiedź rządu na to żądanie Komisji Europejskiej. Ja widziałem uzasadnienie Komisji Europejskiej. Ja się z nim nie zgadzam. To jest po pierwsze niespójne, bo Komisja Europejska sama nakazuje wspierać małe i średnie firmy. Jest specjalna dyrektywa. Kiedy Sejm Polski właśnie zrobił taką ustawę, która wspiera małe i średnie, bo przypomnę, było bardzo duże zwolnienie z tego podatku nie obejmujące małych i średnich, tam lekko tylko muskające tym podatkiem, no to komisja twierdzi, że jest to nieuzasadniona pomoc publiczna. No ale przepraszam, jak możemy wspierać małe i średnie firmy, jeśli nie będzie ingerencji państwa? Więc tutaj poszło odwołanie. No i czekamy. No, były koncepcje, żeby przez ten rok jeszcze wprowadzić jakąś formę zamienną. Myśmy konsultowali to w moim zespole. Chcieliśmy, żeby podatek był równy dla wszystkich, ale odliczany od podatku, który firmy płacą. Tego chciały też małe i średnie firmy, twierdząc, że oto one utrzymują budżet, a hipermarkety podatku nie płacą. I to się w części potwierdziło, bo z materiałów, które Ministerstwo Finansów nam dostarczyło, wychodzi, że firmy, które prowadzą działalność i płacą CIT, tak zwane osoby prawne, płacą średnio 0,6%, jest to stosunek zapłaconego podatku do obrotu, a firmy, które prowadzą działalność płacąc PIT, płacą 1,46%, czyli rzeczywiście ponad dwukrotnie więcej. A PIT, wiadomo, płacą raczej no, w większości 90 parę procent firmy małe i średnie, które są, no także się składa w rękach Polaków. A więc myśmy proponowali 1,2% lub 1%, i wszyscy musieliby zapłacić, a potem mogliby odliczyć od tego podatku, który wychodzi na koniec roku. Część firm handlowych, małych i średnich, które płacą po 1,5, po 1,6, bo są takie, mówią, no okej, to jest bardzo dobry pomysł, no bo teraz zmuszamy hipermarkety do zapłacenia średnio, cały czas powtarzam, dwukrotnie większego podatku, bo płacą 0,6, by zapłacili 1,2. No ale część małych i średnich polskich sklepów i sieci, które płacą mniej dzisiaj tego podatku, z różnych powodów. Też optymalizują, może mają problemy, może z innych i także powodów płacą mniej, zaprotestowały. Ale ja się, szczerze mówiąc, z tym protestem nie zgadzam, bo uważam, że byłby to sprawiedliwy podatek, bo tak jak pan redaktor powiedział, największą bolączką przedsiębiorców jest nierówność traktowania. W przypadku, kiedy każdy by zapłacił ten podatek, niechby to nawet był niższy, nie 1,2, a 1. Tak? No to wtedy nic nikomu to nie szkodzi, bo wszyscy płacą i wszyscy konkurenci, także hipermarkety, więc byłoby to rzeczywiście sprawiedliwe rozwiązanie. Ale na dzień dzisiejszy myśmy to przekazali dla premiera Morawieckiego z tymi wnioskami z konsultacji i na razie decyzji nie ma żadnej w tej kwestii.
Dobrze, niech mi pan powie, czemu, może pan słyszał, czemu ma służyć reforma, nazwijmy to reforma edukacji, czyli wygaszenie gimnazjów? Nie, no to jest takie pytanie magiczne. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, znaczy...
Poprawie jakości edukacji.
No ale, wie pan, generalnie nie ma żadnych wskazań, na czym to ma niby polegać. To nikt nie potrafi odpowiedzieć realnie, bo ci, którzy są przeciwko, mówią, no to, tamto, badania, to, tamto, siamto, owanto. A ktoś mówi, no ale my mamy system informacji oświatowej. Tylko wie pan, ten system informacji oświatowej to w zeszłym roku udowadniał, jak fantastycznie jest. że gimnazja dają niesamowite efekty. A dzisiaj ten sam system informacji oświatowej twierdzi, że coś jest fatalnie?
Panie redaktorze, ja akurat
o co w tym
nie
chodzi?
Jestem w komisji oświaty, nie zajmuję się
ale tym
problemami.
Ale może pan słyszał, o co w tym chodzi?
Ale mogę panu powiedzieć z własnego doświadczenia, bo mam 5 dzieci. Wszystkie moje dzieci mówią, że gimnazja są bez sensu. Więc w związku z tym opieram się na własnym doświadczeniu. A dlatego, że chcieliby chodzić do szkoły, która ich dłużej przygotowuje do podjęcia decyzji, co dalej. Tak jak jest...
No to chodzą o rok dłużej. Teraz będę rok krócej. Będzie o 8 klasie będą musieli podejmować decyzje.
Dzisiaj, są wyrywani w wieku po 6 klasie.
Idą do gimnazjum.
Idą do gimnazjum.
Niczym nie decydują.
Jest nowa szkoła. Za każdym razem musiałem tych swoich w jakiś sposób okiełznywać ich frustracje, czy jakieś emocje związane z tym, że są w nowej grupie, z nowymi nauczycielami. Wiele osób mówi, że ta reforma była nieudana.
Nie, no była nieudana. Ja nie
I
mówię,
dlatego
że nie,
wracamy
że...
do modelu, który się sprawdził. No ale... Poszliśmy za jakimś modelem zachodnim, który w Polsce akurat nie zdał egzaminu.
Zaraz. Przepraszam bardzo, panie pośle, bo ja jestem, że tak powiem, stary oświatowiec. W 1998 roku pan Handke mówił nie o Zachodzie, tylko mówił o czasach przedwojennych. Wróciliśmy do czasów, kiedy gimnazjum było przed wojną. Nawiązywaliśmy do chlubnych tradycji II Rzeczpospolitej. I teraz będziemy
tak
nawiązywać...
Tak długo pamięcią nie sięgam.
Ale ja sięgam. Więc ja sięgam. Ja doskonale pamiętam te bałamutne rzeczy. Żeby było jasne, ja wtedy byłem wielkim zwolennikiem, przeciwnikiem robienia tych gimnazjów. I to powtarzam. Ale dziś nie rozumiem, po co na łapu capu, bez instrumentów, bez niczego, wbrew, nie mając po swojej stronie ani samorządowców, ani nauczycieli, co więcej, mając w perspektywie wielki bunt rodziców, który się pojawi, kiedy się w marcu i w kwietniu okaże, że jest tak zwana sztywna rejonizacja i te dzieci wylądują nie w tych szkołach, gdzie są, tylko trzeba będzie ich przenosić z miejsca na miejsce. To nie jest tak, panie Adamie, że będzie dziecko, które dzisiaj chodzi do podstawówki, do 6 klasy, to ono zostanie w tej szkole. Wcale nieprawda. Jak również nie jest prawdą, że dziecko, które chodzi dzisiaj do 3 klasy, w tej szkole pozostanie. Dlatego, że żeby tą reformę zrealizować, trzeba niestety wprowadzić sztywną rejonizację.
To znaczy, wydaje mi się, że całe założenie tej reformy to jest takie, że dziecko powinno być w tej samej szkole. Więc
dobrze, ale to będzie sztywna rejonizacja, kiedy te dzieci raptem wylądują z tej szkoły do szkoły, będzie pan przenosił. I nie będzie to tak, znaczy, że fajnie, byłoby, że się podwieźć i tak dalej.
To byłoby zaprzeczenie idei. Ja nie wiem, nie znam szczegółów. Ja myślę, ja znam panią minister Zalewską osobiście, bardzo ją lubię i cenię.
To czemu ona nie chce rozmawiać z dziennikarzami?
Ale rozmawia z nauczycielami, ze środowiskiem.
Ale nauczyciele rozmawiają...
Ale nauczyciele gimnazjów mają obawy podsycane przez związki zawodowe, obawy, że stracą pracę.
Ale to nie tylko nauczyciele gimnazjów.
To jest nieprawda.
A to niech pan mi udowodni, dlaczego.
Nie stracą pracy, dlatego, że takie są zapowiedzi rządu. I oczywiście wierzę w to, dlatego, że wie pan, no łatwo będzie później i dziennikarzom, i opinii publicznej zapytać się, no miał ich nie stracić pracy, a straciło 10
Dobrze, tylko, że wie pan, co,
na,
co tym 10 tysięcom wam pan powie, bo to się tak fajnie mówi znów. My mówimy o abstrakcyjnej liczbie 10 tysięcy, tylko że to jest 10 tysięcy żywych ludzi, którzy stracą pracę.
Ale nie stracą. Mówi pani minister, że nie stracą.
Pani minister dzisiaj mówi o 35 tysiącach. Po pierwsze.
Stracą?
Tak, że stracą.
Nie słyszałem.
Przede wszystkim będą tracić nauczyciele, którzy są na kontraktach, ci, którzy są stażystami i tak dalej. I
powiedziała, że nikt nie straci pracy. Nie wiem, skąd pan wziął te 30 tysięcy.
No to premier trzeba posłuchać, co mówi pani Zalewska.
Poczekajmy do tej reformy i wtedy rozliczajmy za jej skutki.
Za szybko. Ja nie mówię, że tego systemu nie trzeba zmienić. Trzeba przede wszystkim zmienić system w liceum. Dzisiaj największym problemem jest liceum, nie gimnazjum. Dzisiaj największym problemem jest bezsensownie prowadzona...
Krótkie. 3 lata nie
dokładnie,
można
tu się z panem zgadzam.
Jaki
reforma programowa, która w 2008 roku...
Wszyscy mają korepetycje, rodzice muszą płacić dla swoich
ale nie, to zawdzięczamy...
To jest chory system.
Dobrze, ale to nie jest, odpowiada za to system 3-6-3. Tylko odpowiada podstawa programowa. W 2008 roku to jest kolejne przestępstwo oświatowe, to tak nazwał, ktoś wprowadził podstawę programową, która niestety ograniczyła i ścięła tak zajęcia w liceum, jak jest. I to jest, i płacimy.
My akurat prowadzimy dyskusję ze społeczeństwem. Ta dyskusja to też te demonstracje i ma prawo związek robić, a rząd ma prawo robić reformę w interesie dzieci, żeby poprawić system edukacji. To jest główny cel.
Panie Adamie, dzieci. Ale dziś nikt nie potrafi nam odpowiedzieć, na czym polega dobro tych dzieci, bo my nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie.
Będą lepiej wychowane w tym systemie i znaczy, lepiej wykształcone.
To znaczy, skąd pan wie, że będzie lepiej?
Jeszcze raz powtarzam, z własnego doświadczenia. Odniosą do własnego doświadczenia i zobaczą, jak wyglądała edukacja w systemie 8 plus 4.
Panie Adamie.
Czy 8 plus 3 to przy szkołach zawodowych. To i odniosą się do tego, co jest teraz. Jak są wykształcone nasze dzieci, jak są wychowane nasze dzieci, wychowywane.
Dobrze.
To sami sobie odpowiedzą na pytanie, który system jest lepszy.
Ale widzi pan, porównuje pan dwa systemy, które są kompletnie do siebie nieprzystające. Pierwsza rzecz to jest kwestia, czy pamięta pan, że można było nauczycielowi napyskować?
W naszych czasach? No. Oczywiście, że nie.
A dzisiaj?
No właśnie.
Ale to jest wina systemu, pan uważa?
Też.
Nie.
Dlatego,
to jest kwestia pauperyzacji zawodu nauczycielskiego, odebrania wszelkich możliwych narzędzi, braku nadzoru pedagogicznego, jednolitego braku nadzoru pedagogicznego w postaci zlikwidowanych kuratoriów.
No to kuratoria odzyskują u nas znaczenie.
Podamy panu prosty przykład siatki godzin, czyli tego, co myśmy mieli, a co będzie. Czyli będzie jeszcze gorzej niż było. Czyli zmniejszonej ilości zajęć lekcyjnych, fatalnej podstawy programowej, która została wprowadzona i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj myśli pan, że takim zamieszaniem to się da odkręcić?
A czy pan wie, że pani minister Zalewska właśnie razem z tą reformą będzie proponuje zmianę w ogóle myślenia, jeśli chodzi o kształcenie. W sensie dzisiaj na przykład szkoły, które są kierunkowe, kształcą na przykład spawacza i ten spawacz po skończeniu szkoły musi jeszcze zrobić kilka kursów, żeby być spawaczem.
Ale to nie,
a teraz
to nie
ma być zmiana całkowita, że to szkoła ma wypuścić człowieka ze wszystkimi uprawnieniami, jakie on musi mieć, żeby być spawaczem. Wychodzi ze szkoły, jest spawaczem. Wychodzi z kierowca mechanik, ma prawo jazdy. Tak jak było kiedyś.
Kto będzie kto będzie tego uczył?
Nauczyciele, oczywiście.
Nie ma nauczycieli. Nie ma nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ja pana informuję, że największym problemem w odtworzeniu tego, co zostało zamordowane przez Handkego, tak, zgadzam się, jest to, że brakuje nauczycieli zawodu. No brakuje ludzi, którzy mają uprawnienia do nauczania, do nadawania certyfikatów. Ja się tak zastanawiam, gdzie chce pan uczyć tego zawodu, skoro nie istnieją w większości miejsc warsztaty.
No więc trzeba to szybko tworzyć.
Ale to wie pan, jakie są to pieniądze?
Oczywiście, ale...
A gdzie są te pieniądze?
Trzeba to zacząć robić, bo nasz system edukacji w tym zakresie zawodowym to już w ogóle jest całkowite kuriozum.
A jeszcze pana zapytam pana, jaki pan profil liceum kończył?
Ja ogólny.
Ogólny.
Klasa matematyczno-fizyczna.
No ale właśnie, no profil matematyczno-fizyczny, ja też. A dzisiaj nie będzie profili. Będzie tylko ogólny.
Znaczy nie będzie
Profilowanych nie będzie
liceów. W liceum?
Nie będzie.
Nie, bo ja nie kończyłem profilowanego liceum, tylko klasę profilowaną. Myślę, że klasy zostaną klasy zachowane.
Nie będzie profilowanych. Wszyscy będą robić ogólny.
Jeżeli
no to też w naszych czasach się sprawdziły profile. Był biologiczny,
nie wiem,
był chemiczny.
Musiałbym to sprawdzić, bo to raczej jest mało prawdopodobne, żeby było profilowanych klas w liceum, bo to jednak akurat zdaje egzamin. Bo już można się przygotowywać kierunkowo.
Dobrze.
Do.
Panie Adamie, musimy kończyć, bo czas jest nieubłagany. Fantastycznie się rozmawia. Umawiamy się na następny raz, na długą też dyskusję.
Bardzo dziękuję.
Dzisiaj sporo mówiliśmy o świecie, ale też sporo o gospodarce, więc dziękuję panu bardzo serdecznie dzisiaj. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy.
Dziękuję wzajemnie. Szczęść Boże.